Wiem, że za tydzień będziemy dużo więcej czasu tutaj mogli i chcieli poświęcić w zborze, więc dzisiaj chciałbym może krótko zajrzeć tylko do Bożego Słowa, a chciałbym też ciągle, abyśmy żyli tym, co mówiłem tydzień temu. Co mówiłem tydzień temu, kto nie był, to musi odsłuchać ewentualnie to kazanie, ale chcę powiedzieć w skrócie, że mówiłem o najważniejszej rzeczy. Najważniejszej rzeczy dla chrześcijanina. Mówiłem o tym, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał i wszystko na krzyżu przygotował dla nas do wzięcia. I mówiłem też o tym, że 16 rozdział Ewangelii Marka, bo tym się posiłkowałem, że Bóg chce, abyśmy szli do innych ludzi, abyśmy dzielili się dobrą nowiną. I mówiłem też o tym, że ludzie, którzy uwierzą, będą charakteryzować się pewnymi znakami. I cieszę się, bo w środę też brat Krzysztof zachęcał nas do tego, aby iść i głosić innym, zwiastować dobrą nowinę, nieważne w jaki sposób, ale żeby zwiastować, żeby mówić, żeby być otwartym, żeby być gotowym każdego jednego dnia na to, aby Bóg chciał nas używać. I powiem, że duża jest różnica pomiędzy tym, kiedy my mówimy, a pomiędzy tym, kiedy my to czynimy. My dużo rzeczy mówimy, człowiek lubi mówić, mimo tego, że Bóg dał tylko jedne usta jemu, a dwoje uszu, to mimo wszystko więcej lubimy mówić, jak słuchać. Ale ja chciałbym, abyśmy w sposób praktyczny mogli wykorzystywać pewne rzeczy, które są nam dane, drodzy bracia, drogie siostry. I tydzień temu, ponieważ ten cykl moich kazań, on ciągnął się bodajże przez 5 przynajmniej albo 6 spotkań naszych, tydzień temu, kiedy podsumowywałem to, to mówiłem o bardzo istotnej rzeczy, bo mówiłem o znakach, jakie powinny towarzyszyć nam, naszemu życiu, ludziom wierzącym. Łatwo jest mówić, że się jest wierzącym. Łatwo jest mówić, że się jest chrześcijaninem. Wiecie, dzisiaj, kiedy się zapytamy na ulicy kogokolwiek, kim ty jesteś, to każdy powie, że jest w jakiś sposób chrześcijaninem. Jest różnica pomiędzy tym, kiedy my jesteśmy religijni, a pomiędzy tym, kiedy my jesteśmy wierzący. Ale ja już tak daleko dzisiaj w to nie chcę wchodzić, o tym mówiłem też niedawno. Ale dzisiaj każdy człowiek jest w jakiś sposób wierzący, jest w jakiś sposób religijny, jest w jakiś sposób chrześcijaninem. A więc mówić, że się jest wierzącym, to jest jedna strona medalu, a pokazać to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to jest druga strona medalu. I Boże Słowo mówi, że nas będą rozpoznawać też między innymi nie po tym, co my mówimy, nie po tym, co my planujemy, nie po tym, co my próbujemy przedstawić, ale po tym, w jaki sposób ty i ja żyjesz, ludzie będą ciebie rozpoznawać. I to są znaki, to są owoce naszego życia, które są tak cenne. Dlaczego dzisiaj chciałbym mówić na ten temat? Chciałbym nas zachęcać, drodzy bracia, drogie siostry, do tego, abyśmy szukali jeszcze mocniej, jeszcze bardziej mocy Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Nie Jezusa, bo Jezus Chrystus umarł za nas i dawno w twoim i moim życiu się już pojawił. Dzisiaj często się mówi, że szukajmy Jezusa i tak dalej. Jakiego Jezusa my mamy szukać? Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, dał się odnaleźć tobie i mi. I kiedy ty zgodziłeś się z Jego wyborem, kiedy ty przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to chcę ci powiedzieć, że On jest w twoim życiu. A więc ja nie chcę dzisiaj nas zachęcać do szukania Jezusa Chrystusa, ale chcę zachęcić nas do tego, abyśmy mogli wziąć moc, która wraz z Nim przychodzi do twojego i do mojego życia. I chcę ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że tego, czego ludzie najbardziej potrzebują, to nie kościoła, nie wyznania, nie denominacji, nie mody jakiejś na chrześcijaństwo, ale potrzebują żywej, autentycznej mocy Jezusa Chrystusa. Tego dzisiaj ludzie potrzebują. Dzisiaj ludzie mają dosyć religii, mają dosyć fantastycznej tradycji, tej katolickiej, tej zielonoświątkowej i każdej innej protestanckiej. Ludzie dzisiaj potrzebują mocy Jezusa Chrystusa. I chcę powiedzieć z przykrością, włączając w to swoje życie, że zgubiliśmy moc, zaprzestaliśmy dbać o to, aby ta moc była w naszym życiu. Kościoły dzisiaj skoncentrowały się na pracy, na fantastycznej pracy, chcę powiedzieć. Ja jeżdżę po zborach, patrzę, co zbory, co ludzie robią w tych zborach. Ja powiem wam, że jestem pełen podziwu. Patrzę na to, jak my wiele robimy w ciągu roku. Jestem pełen podziwu. Ale chcę powiedzieć nam, że to nie spowoduje zmiany w życiu ludzi. Nie ma takiej opcji. A poświęcamy dzisiaj bardzo wiele czasu, bardzo wiele finansów, bardzo wiele energii na to, aby wykreować w zborze pewne rzeczy, aby zrobić w zborze pewne rzeczy. Mam nieraz wrażenie, że mamy do czynienia z pewnym rankingiem, który zbór co lepszego wymyśli, który zbór ściągnie jeszcze bardziej popularnego muzyka, który zbór jeszcze bardziej lepszą kawiarnię zrobi, który zbór jeszcze wpadnie, który kościół jeszcze bardziej wpadnie na jakiś szalony pomysł, który się spodoba ludziom. Ale chcę wam powiedzieć, że ludzie nie potrzebują tego. Ludzie potrzebują mocy Jezusa Chrystusa. Byliśmy w tym tygodniu z moim ojcem, pojechaliśmy do mojej kuzynki. Odskoczę na moment, ale to, o czym dzisiaj chcę mówić, jest ściśle związane z tym, co przeżyłem w tym tygodniu. Pamiętacie, mówiłem w środę, że ja nie wiem, po co my tam jedziemy. Powiem wprost, ja nie widziałem w ogóle sensu, żeby tam jechać. W skrócie, kto nie wie, kobieta, która ma, nie wiem, 59 czy 60 lat, mieszka ze swoją mamą, moją ciocią. Ciocia ma 93 lata. I ta 60-letnia kobieta, załóżmy, nie wiem dokładnie w szczegółach, jak znacie, nie, to nie mam głowy do dat. Przyszło Boże Narodzenie i nagle gdzieś tam nie potrafiła upiec ciasta, które piekła przez 30 lat. A później nie potrafiła SMS-a napisać. Poszli do lekarza, szybka diagnoza, glejak 5 na 4 centymetry w głowie po tej stronie, a więc ci, którzy wiecie, odpowiedzialność za pamięć, za mowę. Kilka razy już umierała w trakcie, osoba niewierząca, nie znająca Boga. Inaczej, znająca Boga tak jak większość ludzi w naszym kraju. Pojechaliśmy tam, wierzę w to, że mieliśmy dobry czas. Zawieźliśmy Jezusa Chrystusa. Zawieźliśmy dobrą nowinę. Modliliśmy się, zawieźliśmy Boże Słowo. Myślę, że byliśmy dużym wsparciem też i dla cioci, kiedy z nią rozmawiałem, ona mówi, wiesz, mówi, to ona mną się powinna zajmować, ja mam 93 lata, a ja muszę ją podmyć, a ja muszę ją nakarmić, a ja muszę wszystko przy niej zrobić. I kiedy tak siedziałem z nią w pokoju, kiedy rozmawialiśmy, kiedy modliliśmy się też, mówiłem też o was, mówiłem o tym, że całym zborem o nią modliliśmy się, kiedy był stan taki bardzo krytyczny. Bóg darował jej parę miesięcy życia. Nie wiem jak długo, bo w tej chwili jest kolejna już diagnoza, o której ona nawet jeszcze nie wie, która no, czarny scenariusz przedstawia. Ale jadąc stamtąd, długo staliśmy w korku, chyba z 45 minut. I tak mocno Bóg przemówił wtedy do mnie tym obrazem, który tam zobaczyłem. Ona potrzebuje Bożego uzdrowienia. Jej ciało potrzebuje Bożego uzdrowienia. Ja zawiozłem fantastyczne rzeczy. Tato zawiózł fantastyczne rzeczy. To na pewno dużo dało. Ale czy ona tego oczekiwała? Nie chcę o tym dalej mówić, bo mocno to przeżyłem, mam swoje przemyślenia, ale chciałbym dzisiaj, aby Boże Słowo do nas przemówiło. Chciałbym dzisiaj powiedzieć nam, do czego my powinniśmy dążyć, drodzy bracia, drogie siostry. Oczywiście prostuję, nie chcę powiedzieć, że to, co kościoły robią dzisiaj, że jest złe. Nie chcę powiedzieć, że to, co zbory robią, jest złe. Jakiekolwiek grupy, to, co my robimy, że jest złe, to jest wszystko bardzo ważne i potrzebne. Tylko wiecie co, chciałbym, abyśmy nie koncentrowali się, aby to nie było na pierwszym miejscu. Dlatego, że na pierwszym miejscu to, co powinno w naszym życiu być, co powinno dla nas przyświecać, to to, abyśmy byli na tyle pełni mocy Ducha Świętego, że kiedy Bóg nas pośle w dane miejsce, aby mógł Ciebie i mnie użyć. Aby mógł Ciebie i mnie użyć. I chciałbym dzisiaj, abyśmy zajrzeli do Bożego Słowa, do Dziejów Apostolskich, abyśmy dosłownie przez moment zastanowili się nad fragmentem Bożego Słowa, który mówi nam o pierwotnym Kościele, mówi nam o Kościele, o jakim powiem marzę, o jakim chciałbym, aby ten Kościół był. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich. I od 12 rozdziału, piąty rozdział, przepraszam, od 12 wersetu czytamy takie słowa. Dzieje Apostolskie, piąty rozdział, od 12 wersetu czytamy takie słowa. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach, łożach, aby przynajmniej cień przychodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. To jest obraz Kościoła, który był. I wierzę w to mocno, że to jest obraz Kościoła, który dzisiaj Bóg chce, aby również był we współczesnych czasach. Zastanawiałem się, analizuję bardzo często to słowo i zastanawiam się, gdzie leży błąd. Żyjemy w bardzo trudnych czasach i bardzo szybkich czasach. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, to chcę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię tę księgę. Są ludzie, którzy najchętniej by ją wymazali z Biblii. Są ludzie, którzy próbują udowodnić, że to już się skończyło, że ten etap to już nie dzisiaj. Każdy wierzy w to, co chce. Doznaje mocy Jezusa Chrystusa. Bóg często używa tej mocy również i przeze mnie, a często osobiście je podoznaje. I mogę powiedzieć każdemu prosto w oczy, że jeżeli uważa, że moc Ducha Świętego się skończyła gdzieś tam albo ograniczyła, to chcę wam powiedzieć, że jesteście w wielkim błędzie. I żal mi jest takich ludzi, którzy w taki sposób rozumują. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że chcę widzieć autentyczne dzieła Jezusa Chrystusa w swoim życiu i w życiu ludzi, którzy są koło mnie. Nie takie udawane, nie takie na pokaz czynione i robione, ponieważ to w ogóle nie o to chodzi. Można dużo hałasu zrobić, tyle tylko, że niewiele z tego może wynikać. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, to chcę wam powiedzieć, że cztery elementy, kiedy uczniowie realizowali cztery elementy w swoim życiu, ja często o tym mówię, więc oczywiście nie będę tego dzisiaj rozwijał. Ale kiedy czytamy w drugim rozdziale, 42 wersecie, i trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwie, cztery elementy oni realizowali, to Boże Słowo mówi, że kiedy oni klękali na swoje kolana, kiedy wstawali z tych kolan, to mury, w których byli zgromadzeni, te mury się trzęsły. Taka moc była. Cztery elementy. Mieli czas na czytanie, mówię trochę teraz współczesnym językiem, aby przejść do tematu. Mieli czas na to, aby każdego jednego dnia słuchać, bo wtedy tylko mogli słuchać, a dzisiaj mówiąc i czytać Boże Słowo. To nie oznaczało, że oni mieli nie pracować. To nie oznaczało, że oni nie mieli, nie wiem, na wczasy pojechać. To nie oznaczało, że oni nie mieli mieć marzeń, żeby sobie Mercedesa kupić. To wcale tego nie oznaczało. Ale na pierwszym miejscu to, co czynili, Boże Słowo mówi, że oni mieli czas na słuchanie i na czytanie Bożego Słowa. Kiedy to czynili, to chcę wam powiedzieć, że wiara w nich zaczynała rosnąć. a wiara była potrzebna i dzisiaj też jest potrzebna. Po drugie, Boże Słowo mówi, że może nie w kolejności będę mówić, oni mieli czas na to, aby rozmawiać z Jezusem Chrystusem. Oni mieli czas. To nie przeszkadzało temu, to nie było napisane, że on musiał 24 spędzać na kolanach i on nie miał czasu na nic innego. Oni mieli czas na wszystko, ale w pierwszym rzędzie to, co było najistotniejsze w ich życiu, to chcieli rozmawiać z Jezusem Chrystusem, chcieli rozmawiać ze swoim Bogiem, ze swoim Panem, ze swoim Stwórcą. Modlili się. Modlitwa jest niczym innym jak rozmową. Po trzecie, jak najczęściej brali udział w Wieczerzy Pańskiej. A Wieczerza Pańska, chcę wam powiedzieć, oprócz całej historii, oprócz całej tradycji, ponieważ to wiąże się z tym, kiedy naród miał być wybrany, wyjść z niewoli, wtedy kazano zabić baranka i odrzwia pomazać krwią, aby diabeł śmierci, który będzie przychodził, anioł śmierci, który będzie przychodził, aby oszczędził wybranych. I stąd mamy pochodną do wieczerzy. To jest taka w skrócie wielka geneza. Ale w wieczerzy, drodzy bracia, drogie siostry, jest jeszcze jeden element i myślę, że ten element głównie przyświecał pierwotnemu Kościołowi. Po pierwsze, kiedy mówimy o śmierci Jezusa Chrystusa, Jego ciało, kiedy było wydawane, to po to, abym ja i Ty miał życie wieczne. Abyś miał zbawienie. A więc co może być dzisiaj bardziej radosnego dla Twojego i dla mojego życia, jak to, że masz życie wieczne, że jesteś zbawiony? Dobry rower, dobry samochód, nie wiem, dobry telefon, fajna żona, super mąż, super praca, super wycieczka na koniec świata. Wszystkie te rzeczy są bardzo fajne, uwierzcie mi. W większości sam z nich korzystam. Ale chcę wam powiedzieć, że to wszystko wcześniej czy później przestanie ci dawać radość. Jedyna radość, z której nie zostaniesz okradziony i która będzie ci dawać moc do tego, abyś był każdego jednego dnia uśmiechnięty, bez względu na to, czy nie będzie cię stać, żeby pojechać do miasta na zakupy, czy będzie cię stać, żebyś pojechał na koniec świata, czy nie będzie cię stać, żeby kupić sobie rower, czy będziesz jeździł do Biedronki Mercedesem najnowszej klasy, to chcę ci powiedzieć, że radość, niezależna od tego, co wokół ciebie jest, będzie ci dawać jedna rzecz. To, że Jezus Chrystus swoje ciało, siebie poświęcił po to, abyś miał życie wieczne. I wiesz, dokąd idziesz. Po drugie, śmierć Jezusa Chrystusa oznaczała przelaną krew. Wiecie, diabeł, kiedy chce dzisiaj w jakikolwiek sposób nam wyrządzić przykrość, to przychodzi i próbuje szantażować nas tym, co popełniliśmy złego w swoim życiu. A ja chcę wam powiedzieć, że za każdy grzech Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Jego krew lała się za twój i mój grzech, za twoje i moje przewinienie. Nie jesteś w stanie dzisiaj odkupić swoich grzechów. Nie jesteś w stanie dzisiaj, nie wiem, zrobić nie wiadomo co, żeby twoje grzechy się pomniejszyły. Ale chcę ci powiedzieć, że nie musisz niczego robić. To, co musisz zrobić, to przyjąć tą prawdę i nią żyć. I oni każdego jednego dnia, Boże Słowo mówi, że wspominali, cieszyli się tym, że mają zbawienie i każdy grzech, który pojawiał się, przynosili i mówili, twoja krew zmywa to. I czwarty element, oni byli jednomyślni. Oni trwali w jednomyślności. To nie było na zasadzie, ja uważam tak, a ja uważam tak, a on to uważa jeszcze inaczej. A co wy, drodzy bracia, drogie siostry, sobie wyobrażacie? Że niebo to z ilu pokoi się będzie składało. To będzie jedno miejsce, w którym będziemy wszyscy razem. Oni trwali w jednomyślności. Czy oni nie mieli swoich zdań? Oczywiście, że mieli swoje zdania. Bo byli ludźmi. Ale to nie oznaczało, że nie mogli ze sobą być i przebywać. Wręcz przeciwnie, oni chcieli ze sobą być i chcieli ze sobą przebywać. Bo miłość Jezusa Chrystusa była ponad tym, co oni myśleli i uważali. I te cztery elementy powodowały, że Kościół wyglądał tak, jak wyglądał. Jak wyglądał ten Kościół? I teraz przechodzę już do swojego głównego słowa. Boże Słowo mówi w 12 wersecie, że przez ręce apostołów działo się wśród ludzi wiele znaków i wiele cudów. Chciałbym zwrócić naszą uwagę tutaj, ja nie zwrócę na wszystkie rzeczy. Ja nie przygotowałem dzisiaj kazania poukładanego, takiego chronologicznego. Wierzę w to, że Bóg pobudzi mnie do tego, aby jeszcze w tym roku wrócić do tego słowa. Ja dzielę się dzisiaj swoimi przemyśleniami, dzielę się tym, co kiedy wracałem z Tarnowa, to po prostu Bóg wkładał w moją głowę i to się wszystko kotłowało. Przez ręce apostołów. Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym zwrócić na ten element uwagę naszą. Kim ty jesteś? Za kogo ty się uważasz? Po co dzisiaj ty przyszedłeś do kościoła? Po co ja przyszedłem do kościoła? Ktoś może powiedzieć, pastorze, bo mam potrzeby. Alleluja! Tylko gorzej jest, jeżeli przez całe swoje życie chodzisz do kościoła tylko po to, bo ty masz potrzeby. A nieraz jak słucham ludzi wierzących, to mam takie wrażenie, że przez całe życie nic w tym życiu się innego nie dzieje, jak tylko i wyłącznie potrzeby. Chcę was wyprowadzić z pewnej niewiedzy. Chcę ci powiedzieć, że Bóg cię powołał do tego, aby kiedy masz potrzeby, abyś do Niego przychodził, ale też powołał cię do tego, abyś był Jego apostołem. Czy jesteś apostołem? Czy jesteś na tyle gotowy, żeby Bóg cię posłał w to czy w inne miejsce i abyś mówił, zwiastował, przekazywał dobrą nowinę? Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, to jest ważna rzecz, bo Boże Słowo mówi, że przez ręce apostołów, nie przez ręce ludzi z miasta. Jak myślicie, przez kogo Bóg ma dzisiaj przemawiać? Przez kogo Duch Święty dzisiaj ma przepływać? Przez nienawróconych sąsiadów, przez nienawróconych nauczycieli, dyrektorów, pracodawców, burmistrza, nie wiadomo kogo tam jeszcze? Nie. Bóg powołał ciebie i mnie, abyś był Jego apostołem, abyś był Jego, że tak powiem, no, reprezentantem, Jego przedstawicielem. Jesteś z rodu królewskiego. Wiecie, kiedy przychodzą ludzie, no okej, dobra, nie, bo się zapędzą, a to nie to kazanie, dobrze. Przez ręce, na to chciałbym też zwrócić naszą uwagę, przez ręce. Wiecie, co znaczą ręce? Z czym nam się kojarzą ręce, drodzy bracia, drogie siostry? Narzędzie pracy. Przez ręce, nie przez gadanie, nie przez pokazywanie, nie przez, nie wiem, przez jakieś bujne fantazje i plany, nie przez cudowne wizje, ale przez ręce, a więc działanie. Drodzy bracia, drogie siostry, ręce to jest znak równości, działanie. Jezus Chrystus, czytamy w Dziejach Apostolskich, że przez działanie ludzi wybranych, przez ręce apostołów, Jezus Chrystus coś czynił. Niesamowite. Niesamowite. Jesteś Bożym apostołem. Ja wiem, niektórzy nie przychodzą, pastorze, jaki ze mnie apostoł. No to jak nie wierzysz, że jesteś Bożym apostołem, to jest z ciebie taki apostoł. Uwierz w to, kim jesteś. Nieważne, że być może nie masz gracji i nie wyglądasz pięknie. A myślisz, że Jezus Chrystus wyglądał pięknie? Czytaj Boże Słowo. Boże Słowo mówi, że Jezus wcale pięknie nie wyglądał. To dzisiaj ludzie stworzyli sobie pięknego, przystojnego gościa ze świecącymi oczami i z fajną czarną brodą. A ja chcę wam powiedzieć, że ja nie czytam o takim obrazie. Kiedy czytasz Księgę Izajasza, 53 rozdział, to przeczytasz, że on wcale pięknie nie wyglądał. Ale czy to piękno miało ciągnąć ludzi do niego? Nie. Moc, która w nim była, sprawiała, że ludzie szli do Jezusa Chrystusa. Może dzisiaj nie będziesz piękny, może będziesz szkaradny, może nawet będziesz niemodny, ale to moc, która jest w tobie i we mnie, ma ciągnąć innych do naszego Zbawiciela. I Bóg, skoro powołał ciebie, skoro wybrał ciebie na krzyżu, to doskonale o tym wiedział, jaki ty będziesz. On wiedział, że być może otyły trochę będziesz, może trochę za niski będziesz, może nie będziesz miał super fryzury. On doskonale o tym wiedział. Ale zostałeś jego wyborem. Zaakceptuj to. Stań przed lustrem i powiedz: jej, jestem twoim dzieckiem. A chcę wam powiedzieć, że dla każdego rodzica jego dziecko i tak jest najpiękniejsze. Tak to funkcjonuje. A więc dla Jezusa Chrystusa jesteś najpiękniejszy. Jesteś najcenniejszy. I czy świat akceptuje cię, czy cię nie akceptuje? Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus cię wybrał i dla Niego jesteś najpiękniejszy. A więc uwierz w to, że nie pewne cechy, które są dzisiaj charakterystyczne dla tego świata, będą ciągnąć do Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Kościół przesuwa granice, jak tylko się da. Gotowy jest wprowadzić do Kościoła wszystko. Tańce, hulanki, alkohol, narkotyki. Wszystko będzie za niedługo w Kościele będziemy mieć. Bo ludzie myślą, że jak przesuną troszeczkę granice, to przybliżą ludzi ze świata do Kościoła. I chcę wam powiedzieć, że sam jako pastor często muszę wyhamować i powiedzieć: nie, nie, to nie tędy droga. To moc Jezusa Chrystusa, to moc, która jest w tobie i we mnie, którą jeżeli tylko zechcesz, zapragniesz wziąć, uwierzysz w nią, to ona ma przyciągać ludzi do Jezusa Chrystusa. Przez ręce apostołów, przez działanie twoje i moje. Jezus Chrystus czynił. Działo się wśród ludu. I co się działo teraz wśród ludu? To jest kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić naszą uwagę. Działy się różne znaki i cuda. Wow. Znaki i cuda. Ci, którzy nie byli tydzień temu, bo tydzień temu o tym mówiłem, więc jeszcze raz powtórzę. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W moim imieniu demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Takie znaki. I Boże Słowo mówi w Dziejach Apostolskich, czytamy, uwierzcie mi, tam Jezus Chrystus to mówił, a tu już nie ma Jego w ciele, został wzięty do nieba. I Boże Słowo mówi, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów. Drogi bracie, droga siostro, jak wiele znaków, jak wiele cudów. Ja już nie chcę też rozdzielać, bo to są też dwie różne rzeczy, znaki i cuda. Nie mam czasu dzisiaj o tym, aby powiedzieć. Jak wrócę do tego, ładnie poukładam, to wam powiem, jaka jest różnica. Ale w skrócie mówiąc, jak wiele znaków i jak wiele cudów dzieje się w twoim i moim życiu. Jak wiele. Ja wiem, że to, że my żyjemy, to już jest wielkim cudem. To, że mamy w co się ubrać, to jest wielkim cudem. To, że mamy dwie ręce, to jest wielkim cudem. Uwierzcie mi, to jest wielki cud. Byłem 2 lata temu, rozmawiałem ze swoją siostrzenicą, a byłem teraz i z nią nie mogłem się dogadać. A więc chcę wam powiedzieć, że doskonale rozumiem to i cieszę się i dziękuję i chcę być świadomy tego, że to, że mam dzisiaj normalną głowę, to, że dwie moje półkule mózgu normalnie funkcjonują, to jest wielki cud. Bo kiedy patrzę na nią, to stwierdzam, że to jest wielki cud. Wiecie, jak my nie patrzymy na innych, to nam się wydaje, że to nie są żadne cuda, to są normalne rzeczy. A ja chcę wam powiedzieć, że to są wszystko wielkie cuda. Ale chcę powiedzieć też nam, jakie znaki są w twoim i moim życiu. No już trochę wam wyjaśniłem, jaka jest różnica między cudami a znakami. Ale już mam nadzieję, że wyłapaliście to. Ale jakie znaki są w twoim życiu? Bo Boże Słowo mówi, że tam były i znaki, i cuda. Coraz bardziej myślę o tym, że kiedy patrzę na swoje życie, jeszcze raz powtarzam, ja absolutnie nie mówię tu o kimś, mówię przede wszystkim o sobie. Ale coraz bardziej, kiedy patrzę na swoje życie, na życie współczesnych chrześcijan, to stwierdzam, że coraz więcej, bądź może tyle samo, mamy cudów, ale coraz mniej, albo w ogóle znaków. Chcę wam powiedzieć, że cuda dzieją się za pośrednictwem znaków. A więc jeżeli nowi ludzie przychodzą i mają doświadczać cudów ponadnaturalnych, bo o tym będzie nieco później, to chcę wam powiedzieć, że muszą widzieć znaki w twoim i w moim życiu. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Z postronnych nikt nie ośmielał się do nich przyłączać. Wiecie, co to oznacza? To oznacza inaczej. Boże Słowo niech tłumaczy samo siebie może. Pierwszy psalm. Szczęśliwy mąż, który idzie za radą bezbożnych. Nie idzie za radą bezbożnych, ani nie zasiada na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo, przepraszam, zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie zwiędnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. O tym niedawno mówiłem, tak? Nie jest jednak tak z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. To oznacza, drodzy bracia, drogie siostry, że z postronnych, czyli z ludzi, którzy nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, nie uwierzą w Jego śmierć, w Jego zmartwychwstanie, oni się nigdy nie ostaną w społeczności ludzi świętych. Nie ma takiej opcji. Ale żeby tak się stało, to ci ludzie muszą bardzo mocno czuć presję mocy Ducha Świętego. Dzisiaj mamy kościoły wypełnione mnóstwem różnych ludzi. I nieraz jak rozmawiam z ludźmi, to mam nie do końca wiem, z kim rozmawiam. Nieraz chce mi wyjść pytanie i gryzę się w język. Bracie, czy ty jesteś bratem, czy nie? Czy ty jesteś na nowo narodzony, czy nie? Dlaczego? Dlatego, że zatarło się to, co jest prawdziwe. Zatarło się to, co jest od Boga, pomiędzy z tym, co jest od diabła. Zatarło się. A Boże Słowo mówi, że duch prawdy, że prawda będzie wyswobadzać człowieka. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, ważne jest, abyśmy dążyli do tego, aby była taka moc, że kiedy grzesznik przychodzi na społeczność, to ma dwie rzeczy, dwie alternatywy, dwa wybory ma. Albo się na nowo rodzi, albo wychodzi. Dlaczego? Bo można się przyzwyczaić. Bo można być takim chrześcijaninem z nazwy. Co to za różnica? Dzisiaj śmiejemy się, często protestanckie kościoły śmieją się z rzymskokatolickiego kościoła. I mówią, bo tam ludzie chodzą tak z dziada, pradziada, bo tak trzeba, bo taka tradycja. A ja chcę wam powiedzieć, że w kościołach protestanckich dokładnie to samo mamy. Zmienią ludzie troszeczkę swoją modę życia, troszeczkę zmienią styl życia i jest aleluja, jest dobrze. Już jest wszystko w porządku, bo ja jestem protestantem. Żywa społeczność, drogi bracie, droga siostro, nieważne jak się nazywa, chcę ci powiedzieć, musi być prawdziwa i pełna Bożej mocy. Ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Wiecie, dlaczego ludzie ich mieli w wielkim poważaniu? Bo co? Bo oni się inaczej nazywali, bo oni byli co? Zielonoświątkowcy? Oni mieli ich w wielkim poważaniu, dlatego że oni czuli taką moc, która stamtąd płynęła, że oni wręcz bali się tej mocy. To sprawiało tak wielkie poważanie. Drodzy bracia, drogie siostry, co ludzie czują wokół ciebie? Co ludzie czują, kiedy spotkają się z tobą? Bo może przejdę troszeczkę, kończąc już w taki bardziej indywidualny tryb, tak? Bo tak fajnie się mówi o Kościół, 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 tak? Ale Kościół to ty i ja. A więc co ludzie czują w twoim bezpośrednim życiu? Co czują, kiedy spotkają się z tobą? Czy czują ten respekt? Czy mają dla ciebie poważanie z tego tytułu, że od ciebie bija Boża moc? Czy też po prostu gotowi są lekceważyć ciebie i za nic mieć? Proszę nie mylić z prześladowaniem, bo to jest troszeczkę inna rzecz. Ale o tym nie dzisiaj. Ale jakby ktoś myślał, że nie czytam Bożego Słowa, to chcę wam powiedzieć, że prześladowanie też to jest troszeczkę inny temat. Ale dzisiaj nie mówię o prześladowaniu. Mówię dzisiaj, drodzy bracia, drogie siostry, o tym, abyś był autorytetem dla ludzi, którzy są wokół ciebie. I nie autorytetem, który ma mówić, jak oni mają żyć, ale autorytetem, w którym będą widzieć Bożą moc. I ta Boża moc albo będzie ich przerażać, albo będzie ich zachęcać. Szczepan, tak znana postać, wypełniona Bożą mocą, ukamienowana, chcę wam powiedzieć. A więc ktoś by powiedział, dla niego to oni w ogóle szacunku nie mieli, ukamienowali gościa. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy czytamy historię o Szczepanie, to możemy przeczytać, że kiedy Szczepan otworzył swoje usta, oni nie mogli jemu sprostać. Mało tego, oni po prostu się bali jego. Ukamienowali jego nie dlatego, że go nie szanowali, ale dlatego, że go się bali. Być może ciebie też nie będą szanować, nie dlatego, że będziesz nikim, tylko dlatego, że się będą ciebie bać. No tak, na marginesie. Dalej czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że przybywało teraz coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Przybywało coraz więcej. Ja lubię takie powiedzenie, jak nieraz na synodzie mamy i tam pytają się, no ilu wierzących, ilu członków, ilu sympatyków. Ja chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, Boże Słowo nie mówi, że przybywało wielu sympatyków. Boże Słowo mówi, że przybywało coraz więcej wierzących mężczyzn i kobiet. Gdybyśmy dzisiaj położyli dużo większy akcent, gdybyśmy dzisiaj zadbali o większą jakość tego duchowego naszego życia, chcę wam powiedzieć, że mielibyśmy dużo więcej wierzących w kościołach, a dużo mniej sympatyków. Dzisiaj mamy dużo sympatyków. Czego przychodzisz do nas do kościoła? A, pastorze, tak mi się podoba, bo u was tak fajnie grają. Czego przychodzisz do nas do kościoła? A, u was jest tak fajnie, bo kawę można wypić po nabożeństwie. Czego przychodzisz do nas do kościoła? U was jest tak fajnie, bo kaloryfery macie zimą włączone. Przybywało coraz więcej wierzących. To jest nasz cel, drodzy bracia, drogie siostry. Nie rozwijam tego, idę dalej. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. To jest bardzo ważny werset, 15 werset. Wynoszono na ulicę chorych i kładziono. Chcę wam powiedzieć, że Boża moc nie była zamknięta tylko w jednym pomieszczeniu, nie była zamknięta tylko w jednym miejscu, ale Boża moc rozlewała się ponad to. Rozlewała się. Boże Słowo mówi, że wynosili na ulicę chorych, wynosili na ulicę sparaliżowanych, ponieważ wiedzieli, że tam jest opcja spotkania Bożej mocy. W jaki sposób? Kto miał tą Bożą moc tam przynieść? Boże Słowo mówi, że Piotr przechadzał się, a w innych miejscach czytamy, że nie tylko Piotr, ale tu konkretnie czytamy, że Piotr i że... Czy Piotr miał czas, zatrzymywał się? Nie wiem, czy miał czas, czy nie miał. To już jest jego sprawa. Nie będę mu zaglądał w komputer, ani w kalendarium. Ale chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że nie musiał zatrzymywać się przy każdym jednym chorym, tylko wystarczyło, że jego cień padł na chorego. A chory stawał i był uzdrowiony. O dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć z tego wersetu. Tu jest przynajmniej cztery rzeczy, ale ja powiem o dwóch. Po pierwsze chcę nam powiedzieć, moi kochani, że kiedy Jezus Chrystus, kiedy uruchomimy, kiedy włączymy, kiedy zadbamy o to, aby nasze życie było pełne mocy, to Bóg będzie chciał, abyśmy wyszli poza mury Kościoła, poza mury, w których jesteśmy, poza mury społeczności, bo nie mówię tutaj oczywiście stricte o naszych murach tych ziemskich, ale abyśmy wyszli z tego naszego środowiska chrześcijańskiego, w którym dobrze się czujemy, jesteśmy bezpieczni, aby nieść uzdrowienie, uwolnienie, przebaczenie grzechów, zbawienie wszystkim tym, którzy są poza tym środowiskiem. To się nie zawsze nam podoba. My byśmy nieraz tak lubili tylko w swoim środowisku. Ten swój sosik taki jest dobry. Po co się wychylać? Po co gdzieś tam, po co? Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus dużo szerzej, dużo więcej widzi jak ty i ja. I On dostrzega tych, którzy być może nie są widoczni dla kogokolwiek. I On chce ciebie zaprowadzić tam, aby ciebie użyć. Historia, którą bardzo lubię. Kiedy się przeprawiali przez jezioro na drugą stronę, takim dobrze było, super ognisko mieli, grill był, kiełbaski się piekły, śląska tam się doparzała. Nagle Jezus mówi, przeprawmy się na drugą stronę. Po co? Niebezpieczeństwo. Gdzie tam? Płyną, burza, pretensje. Najprawdopodobniej do Jezusa. Dlaczego takie ryzyko? Po co? Tak dobrze nam było. Ale pamiętacie, kiedy przypłynęli na drugą stronę, tam była tylko jedna osoba, której trzeba było pomóc. Ale to była taka osoba, której nikt nie był w stanie pomóc. Człowieka kuli łańcuchami, a on je rozrywa. I siał strach i popłoch. Jezus Chrystus widział tą osobę. Uczniowie nie. Jezus Chrystus widzi osoby, które są wokół ciebie i mnie. Ty ich nie widzisz, ja ich nie widzę, ale Jezus Chrystus widzi. I tak jak w środę mogliśmy słyszeć fajną rzecz, którą brat Krzysztof powiedział na samym początku. Bądź gotowy każdego poranka, kiedy tylko wstaniesz na to, aby Jezus ciebie użył. Bo nigdy nie wiesz, w którym momencie On będzie chciał to uczynić. Ale jeżeli nie będziesz gotowy, to cię nigdy nie użyje. Nie mamy wojny, a żołnierze, dobry żołnierz co rano wstaje, musztra, ćwiczenia, tak? Ktoś mówi, po co? No przecież nie ma wojny. No nie ma, no ale jeżeli będzie, nie będziesz gotowy, nie będziesz miał kondycji. Sportowiec? Czy codziennie zawody są? Nie. Mógłbym tu mnożyć przykłady. Ale Jezus Chrystus chce, abyś wyszedł poza swoją społeczność. I druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. Co rzuca Twój cień na ludzi, którzy są wokół Ciebie? Co rzuca Twój cień, drodzy bracia, drogie siostry? Wiecie, co rzucał cień Piotra? Uzdrowienie i uwolnienie. A co Twój i co mój cień rzuca na ludzi, którzy są wokół nas? Nawet tacy, z którymi nie masz czasu porozmawiać. Nawet tacy, którzy Cię słyszą gdzieś tylko mimochodem. Żebyśmy łatwiej to zrozumieli. Możesz stać w kolejce. Możesz być bardzo dobrze wierzącym człowiekiem. I nagle ktoś ci nadepnie na odcisk. I masz do wyboru. Albo powiedzieć, nic się nie stało, błogosławię Pana. I ktoś z boku będzie to słyszał. Ale możesz powiedzieć, słuchaj przyjacielu, i ktoś z boku też to będzie słyszał. Chcę ci powiedzieć, że w tym momencie rzuciłeś cień. I nawet nie wiesz o tym, że ten cień padł już na kogoś. Albo dobry to był cień, który wniósł coś fajnego. Dobrze jest, jak później możemy gdzieś tam słyszeć i ktoś mówi, wiesz co, ten i ten tak się zachował. To był ten dobry cień. Gorzej jest, kiedy słyszymy, no... Chodzi do kościoła, taki święty, niepojęty, a tak się zachował paskudnie. To jest cień, drodzy bracia, drogie siostry. Mało tego, chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus chce, abyśmy rzucali cień mocy. A więc tak jak kiedyś powiedziałem, modli się, nawet nie wiesz, jak wielką moc może mieć twoja modlitwa. Nawet nie będziesz wiedział, że modląc się, nagle ktoś zostanie uzdrowiony, nagle zostanie ktoś uwolniony. Twój cień może mieć wielką moc. Ty nie wiesz, ale Jezus Chrystus chce wykorzystać Twoją moc. Nie musisz wszystko wiedzieć. Zachęcam ludzi, zawsze mówię do tego, módlmy się o chrzest w Duchu Świętym. Chciejmy modlić się na językach, bo kiedy ty się modlisz na językach, to nawet nie wiesz, jak często wołasz o kogoś, kogo w ogóle nawet nieraz nie znasz. Duch, który z tobie woła za inną osobą. To jest cień. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. Z różnych miast, czytamy, tu jest pewnego rodzaju symbolika, również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. Z różnych miast. A więc z różnych środowisk będziesz miał do czynienia z ludźmi. Nie tylko z takimi, wiecie, ładnymi, poukładanymi i pięknymi, ale z różnych środowisk. Z tych środowisk, które nie są dla ciebie znane. Z tych środowisk, które być może nawet ciebie, że tak powiem, zaskakują. Boże Słowo mówi, że kiedy usłyszeli, kiedy zobaczyli, kiedy ciągnęła ich Boża moc, która była w apostołach, to ciągnęli nawet z tych różnych środowisk, z innych miast, przynoszono również chorych i opętanych. Mówiłem tydzień temu. Nie każdy opętany to taki, który się rzuca i przy okazji ma padaczkę jeszcze. O, opętany. Nie. Chcę wam powiedzieć, że diabeł jest bardzo inteligentny i tak samo jak nie przychodzi w kopytach z ogonem i ziejący ogniem, tak samo nie każdy opętany tak wygląda. Przychodzi dzisiaj w garniturze bardzo inteligentna postać do ciebie i do mnie. I wystarczy, że zada pewne pytanie, które wprowadzi ciebie w pewną niepewność. Czy na pewno, czy oby na pewno Bóg zabronił wam spożywać z tego dzieła? Zasiać tylko wątpliwość. I dzisiaj diabeł to, co robi, to, co najlepiej mu wychodzi, to chodzi i sieje wątpliwość. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj, kiedy mówimy o zniewoleniach, dzisiaj jest mnóstwo ludzi ładnie ubranych, żyjących, że tak powiem, ich ciała wyglądają bardzo dobrze, a są zniewoleni, są opętani. Bo każde uzależnienie przecież jest niczym innym, jak złym demonem, który uzależnia człowieka. Nie chcę o tym mówić, tydzień temu o tym dużo mówiłem. Chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, marzę o tym, dążę do tego, dlatego też i o tym mówię, tak może bezpośrednio, a wiem, że być może komuś to się nawet nie podoba. Trudno, musicie mi albo wybaczyć, albo zmienić miejsce. Ja nie chcę, aby nasz Kościół był kolejnym modnym kościołem. Mamy fantastyczną tradycję, jedną z największych przecież. Jesteśmy najstarszym kościołem prawie, że w Polsce zielonoświątkowym. Mamy dużo fajnych rzeczy, które zrobiliśmy. Ciągle je robimy. Ale chcę wam powiedzieć, że czuję w swoim sercu, że to ciągle jest za mało. Chcę, abyśmy byli pełni mocy Ducha Świętego. I do tego nas namawiam. Do tego chcę namawiać siebie i nas, abyśmy dążyli do tego. Do tego, że kiedy pojadę następnym razem do swojej siostrzenicy, to żebym oprócz tego, że wniosę nadzieję, oprócz tego, że powiem jej, że Bóg jest wspaniały, że jest niebo, to że będę mógł włożyć na nią ręce i powiedzieć, bądź uzdrowiona. Oczywiście na marginesie są wyjątki i nie każdy będzie uzdrowiony. Ale to jest już inny temat. Nie dzisiaj o tym mówię. Żyję tym, drodzy bracia, drogie siostry. I dlatego tak mocno o tym mówię. Jestem przekonany, że Duch Święty chce, abym o tym mówił. Chce, abyśmy o tym głosili. Chce, abyśmy brali to, abyśmy coś z tym robili. Bo decyzja i tak należy do ciebie i do mnie. To ty zadecydujesz, co z tym fantem zrobisz. To ty możesz powiedzieć, o, dobrze pastor mówił. Możesz powiedzieć, fatalnie mówił. Możesz powiedzieć, zgadzam się. Możesz powiedzieć, nie zgadzam się. Tydzień temu jeden z braci, nie wiem czy braci do końca, ale przyszedł do mnie i mówi: a ja, pastorze, się nie zgadzam z tobą. A ja mu powiedziałem: i masz prawo do tego, i nie zgadzaj się. O, jak to? Ja mówię: no tak to, bo to nic nie zmieni, czy ty się zgodzisz, czy nie zgodzisz. Zmieni się dopiero wtedy, kiedy zaczniesz coś w swoim życiu zmieniać i podejmiesz pewne decyzje i będziesz się trzymał tych decyzji. Zmieni się wtedy, kiedy uwierzysz w to, że Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, wszystko ci przygotował i weźmiesz to. Wtedy się zmieni. A to, czy ty się ze mną zgodzisz, czy nie, co to za znaczenie ma? Żadnego. Żadnego. Amen.